Błogosławiony niech będzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który nas gromadzi i dzisiaj w swojej łasce, miłości jest tu pośród nas, aby dzielić z nami społeczność. To jest niezwykłe, że On Wszechmogący, On Niewidzialny, On przychodzi i w Duchu Świętym jest pośród swojego ludu. O Panu bądź cześć, że nas kocha swój lud, że nas kupił swą krwią, wiedzie w cudny swój gród. Uśmiechnijmy się, bracia i siostry. Niech Panu będzie chwała. Zaśpiewajmy tę pieśń, ten hymn chrześcijański na początek naszego nabożeństwa. Tego, abyśmy całą uwagę kierowali dzisiaj na Niego. A kierujemy tę uwagę w rozmaity sposób. Również w ten sposób, że zauważamy to, co Bóg w naszym życiu robi, że składamy o tym świadectwo, że wyrażamy to w naszych modlitwach, że cieszymy się z tego, gdy widzimy Jego obecność wokół nas. Mam nadzieję, że dzisiaj macie się dobrze, że macie serca otwarte na społeczność z naszym Panem i Zbawicielem i na społeczność ze sobą wzajemnie, że nie będziemy przyjmować takiej postawy, że nieważne, kto tu jest obok mnie w ogóle, tylko on i ja. Że też ważne jest, że są tutaj obok nas bracia, siostry, przyjaciele, goście, że jesteśmy razem, że dzielimy tę społeczność. Chciałem przekazać pozdrowienia serdeczne ze Śląska. Wprawdzie w środę to zrobiłem, ale nie wszyscy byli, ponieważ ubiegły weekend razem z Gabrysią byliśmy na południu Polski i tam w piątek, sobotę, niedzielę usługiwałem Słowem Bożym na konferencji, w której też uczestniczyła część naszej młodzieży. To była konferencja młodzieżowa. A potem jeszcze byliśmy w różnych innych miejscach, żeby pozałatwiać trochę spraw związanych z budową, którą prowadzimy. No i wszędzie tam, gdzie byliśmy, bracia i siostry nas pozdrawiali. Wiem, że interesują się tym, co tutaj się u nas dzieje, że modlą się o nas, że niektórzy nas praktycznie wspierają. I chciałem to powiedzieć, takie świadectwo, że to jest jednak jedność ciała Chrystusowego. Chociaż niektórych z nich nie znamy, a jednak tę jedność wyrażają razem z nami. Na przykład zdjęcia z naszej budowy od wieczora wczoraj obejrzało ponad 1200 osób. Interesują się bracia i siostry, jak my tutaj budujemy, a chciałem powiedzieć, że właśnie zakończyliśmy już tynki wewnętrzne. Wszystkie pomieszczenia mamy w kaplicy wytynkowane, co jest dużym krokiem w tej całej naszej akcji. A i zaczęliśmy już układać płyty, drugą warstwę płyt gipsowych na suficie. Nasi bracia rycerze skonstruowali takie cudowne rusztowanie jeżdżące. I z tego rusztowania brat Andrzej się tam uśmiecha, ale nie jest tak źle, jeśli chodzi o PHP. Że wszystko, tylko nie ma tych napisów. Okej, nie ma napisów, uwaga, tam coś tam, ale tak to wszystko jest zrobione. Ale pomyślcie, z takiego budynku przez 11 miesięcy, w środku jak było, to niektórzy też wiedzą, trzeba było to najpierw rozebrać, a potem zbudować, więc czyż Pan Jezus nie jest dla nas dobry? Jest dobry dla nas, bo my nie jakaś firma, my nie jacyś, my prości ludzie, a zabraliśmy się za dzieło to z modlitwą i doświadczamy tej Bożej pomocy. Będzie jeszcze wiele teraz do zrobienia, ale o tym może na koniec nabożeństwa powiem. Chciałem też powiedzieć, że czeka nas taka przyjemność goszczenia w najbliższą środę młodzieży ze Stanów Zjednoczonych. Młodzi mennonici przyjadą tutaj do nas i będą w środę i w czwartek przyjeżdżają, żeby nam pomóc przy budowie. Dwóch facetów i sześć dziewczyn chce pracować przy budowie. Na co dzień pracują w domu opieki dla osób starszych, prowadzonych przez Kościół Mennonitów w Stanach. Pracują fizycznie, są przystosowani do każdego zadania i się nie boją pracy, więc bardzo się cieszę, że też do nas przyjeżdżają, będziemy ich gościć i o tym też parę słów później, ponieważ trzeba by było jakoś ich tutaj przyjąć na te dwie noce, nie tylko przenocować, ale też i nakarmić. Tak, więc chciałbym, żebyśmy teraz powstali. Proszę Was bardzo o to, abyśmy skierowali nasze serca i myśli ku Panu Jezusowi i złożyli Mu dziękczynienie za to, co do tej pory, zwłaszcza w przeciągu ostatniego tygodnia, co nam dał, jak nas prowadził, zachowywał. Każdy z nas, oprócz tej ogólnej rzeczy, która nas dotyczy tutaj w zborze, przeżywa osobiście różne sprawy. I lepiej, i gorzej jest, ale podziękujmy Panu, jak to śpiewamy w jednej pieśni, że za wszystko Mu dziękujemy, za każdy dzień. Nawet za złą pogodę Mu dziękujemy, bo ona też ma jakiś pozytywny w końcu skutek w naszym życiu. I niech to szczere dziękczynienie popłynie teraz przed oblicze Pana. Panie Jezu, godzien jesteś tego, abyśmy teraz, jako Twoje dzieci zebrani tutaj, złożyli Ci dziękczynienie za te wszystkie kolejne dni, które przeżyliśmy, za ten cały tydzień, za wszystkie nasze sytuacje, w których się znaleźliśmy, za wszystkie chwile zwycięstwa, ale też za chwile, kiedy cierpieliśmy, kiedy byliśmy niezrozumiani, kiedy nam było ciężko. Za wszystko Ci dziękujemy, za wszystkich ludzi, których spotkaliśmy i za tych, którzy byli dla nas mili, ale i za tych, którzy byli dla nas przykrymi. Dziękujemy Ci, bo wierzymy, że Ty prowadzisz nas i współdziałasz we wszystkim. Dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Miłujemy Ciebie. Chcemy Cię, Panie, dzisiaj wywyższyć w naszych sercach. Wdzięczność Cię wyrażamy. I błogosławimy Ciebie, Panie Jezu. Cieszymy się, że jesteś tu między nami. Że chociaż Cię nie widzimy, możemy być pewni tego, że jesteś. Bo tak obiecałeś. A Ty słowa nie zmieniasz. A Ty dotrzymujesz obietnicy. Dziękujemy Ci. Zajmij pierwsze miejsce między nami. Mów do nas, Panie, dotykaj nas, przejdź pomiędzy nami i każdemu z nas daj to, co jest mu potrzebne. Prosimy o to, a my wywyższamy Ciebie i oddajemy Ci chwałę, bo jesteś tego godzien. Amen. Amen. Śpiewajmy Panu, błogosławmy Go.
chwała jest Twoja, Panie. Dzięki, Panie, że nas zmieniasz, Panie. Dzięki, nas posadzasz, Panie. Chcemy teraz wspólnie, Panie, poddać Tobie chwałę, Panie. Chcemy się za to dziękować, Panie. Chcemy prosić o to, żebyś był wśród nas, Panie. Wyszukujmy się.
Cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycają się tłustością domu Twego. A strumień rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają. A sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Panie, że cenna jest Twoja łaska. Dziękujemy Ci teraz za to, Panie, wspólnie tutaj. Panie, dzięki Ci, Panie. To tylko dzięki Twojej łasce, Panie, możemy tu stać, Panie. Tylko dzięki Twojej łasce, Panie, możemy liczyć na zbawienie, Panie, możemy je mieć, Panie, nie tylko liczyć, a możemy wiedzieć, Panie, że Ty nam je dałaś, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty umarłeś za nas, Panie. Żeby nie musieli, Panie, na to zasłużyć, Panie. Ty nam to dałeś, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to. Proszę Cię, Panie, abym nigdy o tym nie zapominał, Panie. A na co dzień, Panie, był Tobie za to wdzięczny, Panie. Nie rozumiem Ci Twojej łaski, Panie. Proszę Cię o to z całego serca, Panie. Chcemy teraz wspólnie dziękować, Panie, za Twoją cenną łaskę, Panie.
Thank you.
tutaj.
Thank you.
chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci, Panie. To jest zgromadzenie, ten czas, który możemy tu mieć, Panie, w Twoim Słowie, Panie. Dzięki Ci, że będziesz do nas mówić teraz przez Twoje Słowo, Panie. Prosimy, Panie, jak bym chciał, Panie, żeby mógł to zastosować w moim życiu, Panie, żebym pamiętał o tym, co dzisiaj usłyszę, Panie, i żebym wiedział, żebym czuł, że to jest do mnie, Panie, żebym, Panie, to jest, które przyjmował. Proszę Cię, Panie, ze swojego serca. Mów teraz do nas przez Twoje Słowo. Alleluja Tobie, Panie. Amen.
Czytamy Słowo Boże z listu świętego Pawła do Efezjan, rozdział 1, werset 3 i 4, w przekładzie Nowego Przymierza. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Boży wybór nie jest ślepy. Nie przypadkiem Bóg nas wybrał. Nie jakoś tak, jak trafiło, tak trafiło. On nas wybrał, bo nas widział jeszcze przed założeniem świata. Widział nasz los, widział, że może nikt by nas nie wybrał, widział, że jesteśmy odrzuceni czasem, niezauważeni, widział, jacy jesteśmy. Widział, że Go potrzebowaliśmy i widział to, że gdy dotarła do nas Ewangelia Jego, coś drgnęło w nas. Duch Święty zapalił tę iskierkę, żeśmy się otworzyli. Obok nikt się nie chciał otworzyć. W naszej rodzinie nie wszyscy chcą się otworzyć na Ewangelię, a coś się z nami stało, coś nas tak trafiło, tak nas uszczeliła ta Ewangelia Chrystusowa, że zaczęliśmy się inaczej zachowywać. Bóg to widział przed założeniem świata i wybrał nas. Z Polski, z Niemiec, z Ukrainy, gdzieś tam zza światu, z Ameryki, wybrał różnych ludzi. Jego wybór nie jest ślepy. Ale mówiliśmy już, że tym bardziej Jego wybór nie jest bezcelowy. On nie wybrał nas i kropka. Nie wybrał nas, żeby wybrać. Wybrał nas dla określonego celu. Wybrał nas, abyśmy byli święci, mówiliśmy parę tygodni temu. Wow, to wielkie wybranie. Wybrał nas, abyśmy byli nienaganni. Nie tak dawno mówiliśmy. A ten tekst, który przeczytaliśmy, mówi, że wybrał nas, abyśmy byli też, żebyśmy żyli przed obliczem Jego miłości. Więc taki jest tytuł dzisiejszego rozważania. Abyśmy żyli w miłości. Gdy mówimy o miłości, to oczywiście rozległy temat przed nami. O miłości można by było mówić i mówić i mówić, ponieważ jest to, największa jest miłość, Słowo Boże mówi. Jest wiara, jest nadzieja, ale największa jest miłość. My nie mamy tak wiele czasu, żeby tak o wszystkim mówić, ale skupimy się i tak uporządkujemy troszkę naszą mowę o miłości, ponieważ skoro Bóg nas wybrał, abyśmy żyli w miłości, to trzeba nam wiedzieć, w jakiej miłości. Po pierwsze, w miłości do Boga. Tak czy nie? To jest pierwsze i największe przykazanie. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. To jest pierwsze, najważniejsze przykazanie. I my jesteśmy do tego wezwani, aby miłować Boga. A jak rodzi się miłość do Boga w naszych sercach? Przecież nie jest ona naturalną miłością. Boga nie widzimy. Nawet do ludzi często miłość w nas się z trudem rodzi, chociaż widzimy, chociaż nam się podobają, chociaż się do nas uśmiechają, chociaż nam prezenty dają. To nie zawsze tak nam łatwo jest miłować innych ludzi. A jak miłować Boga? Rodzi się ta miłość w nas wtedy, kiedy dociera do nas prawda o tym, jak On nas umiłował. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Na tym polega ta tajemnica miłości, że dane nam jest to odkryć, zobaczyć, że On nas umiłował, że On posłał Syna do nas, żeby nas ratował. I gdy zaczynamy rozumieć, jak On się poświęcił, to coś w naszym sercu zaczyna drżeć. Me serce drży, gdy myślę o Jezusie, śpiewamy w jednej pieśni. Jezu, Jezu, Twa miłość me serce zdobyła, śpiewamy w innej pieśni. Coś się w nas obudziło, gdyśmy zrozumieli, gdyśmy pojęli, że On nas tak umiłował. Prosta ilustracja. Słyszałem kiedyś historię pewnej dziewczynki i jej mamy. Ta dziewczynka, gdy dorastała, zaczęła się wstydzić swojej mamy. Nie chciała, żeby mama szła z nią do szkoły. Wstydziła się, ponieważ mama miała bardzo oszpeconą twarz. Gdy była malutka, to jej nie przeszkadzało, ale potem jak zaczęła podrastać, koleżanki, koledzy, to zaczęła się wstydzić swojej mamy, że ona taka jest po prostu oszpecona. Któregoś dnia mama chciała z nią gdzieś tam pójść, a ona powiedziała, ja mamo nie chcę z tobą, bo tak się wstydzę trochę tego, jak ty wyglądasz. Wtedy mama powiedziała jej historię. Jak to się stało, że ona ma taką twarz? Otóż gdy ta dziewczynka była malutka, w ich domu wybuchł pożar. Ona spała w łóżeczku na piętrze, a wszystko się już zaczęło palić. W nocy to było, mama się obudziła, zorientowała się, że córeczka malutka jest na górze. Wszyscy ją ratowali, co się dało, gasili, ale nie można już tam było wejść na górę, a ona się rzuciła po schodach w to płomienie i wyrwała to dziecko. A ponieważ chciała je ocalić, to nie mogła przysłaniać swojej twarzy, trzymała ją tak, osłaniała, żeby jej się nic nie stało i przez ten ogień wybiegła, ale niestety to oszpeciło jej twarz, opaliło ją całkowicie. I dopiero wtedy ta Kasia mała, gdy to zrozumiała, dowiedziała się, jaka jest prawda, dlaczego mama jest tak wygląda, to w jej sercu powiedziała, mamo, ty masz najpiękniejszą twarz na świecie. Ja się nigdy Ciebie już nie będę wstydzić, bo Ty mi uratowałaś życie. Właśnie coś takiego się dzieje z nami, gdy dociera do nas prawda o miłości Jezusa Chrystusa do nas. Że Bóg nas tak ukochał, że życie swoje za nas oddał. Jakże byśmy mieli to nie miłować? Jakże byśmy mieli żyć przechodząc obojętnie nad tą prawdą? Tak właśnie się dzieje, że pojawia się miłość do Jezusa. Jak myślę o Jezusie, jak tak naprawdę się zamyślę, to mi serce zaczyna drżeć. I Tobie też, prawda? Tak jest, bo już poznaliśmy. Myśmy uwierzyli, myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Czytamy w pierwszym liście Jana. Tak. A jak praktycznie wyrażamy miłość do Boga? Poza tym oczywiście, że my mówimy, że Go kochamy. I zachęcam Was, żebyśmy mówili Jezusowi często, że Go kochamy. Czy jest ktoś, kto gdy słyszy, że jest kochany, się obrusza i mówi, daj mi spokój, nie mów mi takich rzeczy? Nie, no lubimy słuchać o tym, że jesteśmy kochani. Nasz Pan też chce usłyszeć to z naszych ust. Szczere słowa oczywiście, nie jakieś obłudne, ale szczere słowa miłości. Ale praktycznie same słowa oczywiście nie wystarczą, no nie? Tak jak i w relacjach między nami, same słowa nie wystarczą. Trzeba coś pokazać, tę miłość, jakoś praktycznie. I Słowo Boże mówi, że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Że z radością przyjmujemy to wszystko, co Słowo Boże nam mówi. Że nie narzekamy, że trzeba przebaczać, że trzeba podawać rękę pomocy, że trzeba okazywać sobie wzajemne wsparcie i tak dalej. Nie narzekamy, że Słowo Boże nam daje różne wskazówki, że z radością przyjmujemy je, że cieszymy się, że możemy wykonywać polecenia Pana. Słowo Boże też mówi, że powinniśmy miłować Boga ponad wszystko, co jest na tym świecie. Ponad wszystkich ludzi, ponad naszych bliskich nawet, ponad wszelkie wartości tego świata. Pan powiedział, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Bóg chce, abyśmy chodzili w takiej miłości, gdy On jest na pierwszym miejscu. Nie to, że ogólnie w miłości, że po prostu tak się zajmiemy sobą, tak się kochamy, że o Bogu zapominamy, że o całym Bożym świecie zapominamy, bośmy się zakochali w sobie i już świata poza sobą nie widzimy. Że Bóg zawsze ma być na pierwszym miejscu, bo jeśli ktoś by miłował kogokolwiek bardziej niż Boga, nie jest jego godzien. Ale te słowa prowadzą nas do tego, że trzeba się też miłować wzajemnie, że trzeba się miłować w rodzinie. Nie miłować bardziej niż Boga, ale nie mniej jednak miłować się. Żeby w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych relacjach wśród krewnych była wyraźna miłość. Żeby ta miłość była zauważalna dla tych, którzy nas obserwują. Żeby była odczuwalna w gronie naszych domowników. Sam Bóg dał nam przykład, że między ojcem a synem jest taka głęboka relacja miłości. Ojciec miłuje syna i wszystko odda w jego ręce, mówił Pan Jezus tutaj na ziemi. Mówił, że między nim a ojcem jest taka więź. On zawsze słucha, co mówi ojciec. Ojciec miłuje syna, ojciec powierzył synowi wszystkie sprawy. Apostoł Piotr, kiedy składa świadectwo o tym, jak obserwował Jezusa, jak chodził z Nim, daje świadectwo, taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Piotr, jako jeden z apostołów, słyszał, jak Ojciec z nieba mówił do Syna, że jest Jego Synem umiłowanym. Umiłowanym, znaczy miłowanym. Umiłowanym, znaczy bardziej niż tylko miłowanym. Bardzo miłowanym. Jak mówimy do sobie, umiłowany bracie Jacku, jak powiem, nie? To jest w tym coś więcej niż tylko drogi bracie Jacku, czy Jacku. Nie? Umiłowany bracie, nie? Czyli że jest za tym, jest w tym jakaś atmosfera, jest jakaś temperatura. I chodzi o to, żeby w naszych relacjach, w domu, w chrześcijańskim domu, była miłość. Że jeśli nawet jesteśmy jedyną osobą w rodzinie, która wierzy w Jezusa Chrystusa, żeby od nas emanowała prawdziwa miłość. Słowo Boże zobowiązuje nas do miłości małżeńskiej. Jak echo brzmi to słowo z listu Pawła do Efezjan 5:25. Mężowie, hej mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Mężowie, to jest wielka rola dla nas, żeby dawać świadectwo miłości. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. To zadanie dla mężów. Ale oczywiście Słowo Boże nie tylko mężów zobowiązuje do tego, że mają miłować swoje żony. Biblia poucza, starsze kobiety mają nauczać młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Nie jedna kobieta tak mówi, no Biblia mówi, że mężowie mają miłować, ale nigdzie nie jest, że my mamy miłować też. No też właśnie mówi Tytusa 2:4, że trzeba miłować i mężów, i dzieci. Nawet te takie dzieci kostrobate, wredne, takie co się buntują, takie co uciekają, co się nie zgadzają, pyskują czasem. Trzeba je wszystkie miłować, tak Słowo Boże mówi. Ta miłość rodzinna, ona jest oczywiście wzmacniana przez relacje krwi. To jest tak jakoś, że nawet jak się tam poczubimy gdzieś tam w rodzinie, ale jakby ktoś tam z zewnątrz nas próbował za to, co? To tak jak Kargul i Pawlak, nie to ze sobą cały czas, ale jakby ktoś tam, o, to nie, to moja krew. I już tam zaczynają walczyć o siebie wzajemnie, żeby się bronić przed zewnętrznym wrogiem. Ta miłość rodzinna jest podtrzymywana naturalnymi więzami krwi, ale jest też wezwanie, że mamy żyć w miłości do tych, którzy nie są naszymi krewnymi, są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, z którymi się przedtem nie znaliśmy. Może jeszcze wczoraj się nie znaliśmy, dzisiaj się dopiero poznamy. Ale mamy się miłować taką miłością. Ta miłość oczywiście napotyka na liczne przeszkody. How do you do? My się dobrze tutaj znamy, my wiemy, jacy potrafimy być dla siebie czasem. Jakie napięcia się rodzą, bo przecież nie wszyscy jesteśmy tacy sami, nie wszyscy jednakowo dojrzali. Jedni są młodsi, drudzy starsi, jedni mają takie, inni siakie doświadczenia. Łatwo może dojść do nieporozumień, nawet czasem niewypowiedzianych i tym gorzej czasem, bo jeśli bracia i siostry są do siebie na tyle otwarci, że powiedzieć, zabolało mnie to, kochana, bardzo mnie to boli, nie mogę sobie z tym poradzić, to łatwiej jest się z tą sprawą uporać. Ale jeśli ktoś się zamknie w sobie, zamknie, sobie tego pomyśle, już nigdy więcej się nie otworzy, już nigdy więcej się z nią nie spotka, nigdy nie siądę już obok niej i tak dalej, to jest trudniej, trudniej, gdy się zamykamy. Apostoł Paweł też jako człowiek pełen Ducha Świętego miał trudności w relacjach na przykład z wierzącymi w Koryncie. Nawet napisał coś takiego, czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? To jakiś paradoks. On serce otwiera, coraz bardziej chce ich miłować, a oni coraz większy dystans mają do niego i coraz bardziej go jakoś tak odpychają. Może się tak zdarzyć? No zdarzyło się, bo przecież to jest świadectwo Pisma Świętego. Może się tak zdarzyć i u nas, że ty do kogoś z kwiatkiem, a ktoś do ciebie karabin odbezpiecza. Może się tak zdarzyć, że ty jakoś miło chcesz, a ktoś opryskliwie się do ciebie odniesie. I rzecz w tym, żeby się nie dać zbić z pantałyku, żeby nie zrezygnować, żeby się nie odwrócić, żeby jednak tę miłość dalej okazywać. Apostoł Paweł miłości braterskiej, miłości w zborze nadaje wręcz taką temperaturę miłości ojcowskiej. Napisał do Koryntian, do tego zboru, który miał trudności w miłości. Mówi, pisze to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Jako moje dzieci umiłowane. Ja was miłuję jako moje dzieci. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. I zrozumiałe, że jeśli jest taka relacja, ojciec i dzieci, to nieraz dzieci nie za bardzo tatusia kochają. Jak tatuś dyscyplinuje, jak tatuś powie, że tego nie wolno, jak tatuś powie, jeśli jeszcze raz to zrobisz, to się dobiorę ci do skóry. Oj, to nie jest kochany tatuś wtedy. Ale tatuś kocha i dlatego tak reaguje. Dlatego tak jest. I też dlatego w zborze jest nieraz tak, że trzeba się wzajemnie napomnieć. I to wcale nie jest wyraz braku miłości, wręcz odwrotnie. Bo gdyby mi na tobie nie zależało w ogóle, to bym cię nie napominał. Ale jeśli cię miłuję w Chrystusie, to będę cię napominać. Nie będę patrzeć, jak ty zaczynasz zachowywać się niegodnie. Miłość do braci i sióstr jest najwyższym stopniem miłości, na jaki stać w ogóle naturalnego człowieka. Greckie słowo, które opisuje tę miłość, to fileo, stąd rodzi się słowo Filadelfia, miłość bratnia. I właśnie to jest coś takiego najbardziej wzniosłego. Przyjaźń jest opisywana taką właśnie miłością, taka zażyła przyjaźń, taka relacja. I Słowo Boże mówi, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Rzymian 12:10. Miłujcie się taką miłością, miłością braterską. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Tak się po prostu zakochajmy w sobie wzajemnie. Tak się miłujmy ze względu na Pana, ze względu na Jego Słowo. Tak właśnie jesteśmy wezwani przez Słowo Boże. Trzeba uważać przy tym, żeby nie popaść w jakąś obłudę w tej miłości. że sobie ludzie wzajemnie jakieś uprzejmości powiedzą. Mówię, miło Cię, siostra, zobaczyć. Cieszę się, że Cię widzę. Niech Cię Bóg błogosławi. A w środku nie ma żadnej temperatury, nie ma żadnego żaru miłości. Są tylko po prostu słowa papierowe, uśmiech. Miłość niech będzie nieobłudna, czytamy w liście do Rzymian 12:9. Niech będzie nieobłudna, to znaczy, że czasem może być obłudna. I co z takiej miłości? Nie chcemy takiej miłości. Ona nie przynosi chwały Panu. Ona nie przynosi pożytku. Ona nie zapala serc. Miłość ma być prawdziwa. Tylko dzięki tej miłości prawdziwej, nieobłudnej miłości bratniej, jesteśmy zdolni, by godnie znosić różnice zdań, brak zainteresowania naszymi problemami albo naszymi osiągnięciami, jakieś chwilowe nieporozumienia, jakieś trudności w relacjach. Dzięki tej miłości, jeśli mamy ją w sercu, jesteśmy w stanie przechodzić nad takimi sytuacjami, że jakaś niepomyślność nas spotyka, jakaś reakcja ze strony zboru, której się nie spodziewaliśmy, jakaś przykrość, jakaś obojętność. Takie chwile się zdarzają w społeczności i rzecz w tym, żebyśmy nosili w sercu tę miłość fileo, miłość bratnią, siostrzaną, która będzie pokonywać tego rodzaju chwilowe zachwiania w relacjach. Miłością braterską faktycznie potwierdzamy swoją miłość do Boga, bo Słowo Boże mówi: napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. To jest wezwanie do tego, żebyśmy się wzajemnie znosili nawet, bo są sytuacje, że nie ma tej chemii, nie ma takiej chwili przyjemnej między nami, ale trzeba się znieść, trzeba po prostu znieść ten okres, ten moment zachowania. I tekst, który mówi o tym, że potwierdzamy tą miłością, miłość do Boga. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Więc widzimy, że ta miłość bratnia, miłość siostrzana, jaka jest tutaj między nami, jest nie tylko kwestią dobrej woli naszej, ale jest przykazaniem Bożym. Przykazaniem. Ma przykazanie od Boga, że mam was miłować. A wy macie przykazanie od Boga, żeby mnie miłować. I lepiej by było, żebyśmy się nie miłowali tylko dlatego, że mamy przykazanie. Ale żebyśmy się miłowali, bo to jest miłe w oczach Bożych. I w naszych też. Miłość bratnia, jak każda inna miłość, jest narażona na wygaśnięcie. Miłość do Boga, w liście do zboru w Efezie jest mowa o tym, że wygasła w nich miłość do Boga. Pierwsza miłość wygasła. I oni byli tacy, i Bóg mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Może wygasnąć też ta miłość do siebie wzajemnie. Może z powodu jakichś przeżyć, albo z powodu braku właściwej postawy przed Bogiem, braku relacji z Jezusem, może się coś stać, że ta miłość wygaśnie. Dlatego list do Hebrajczyków mówi, miłość braterska niechaj trwa. Niechaj trwa. Taka jest wola Boża, że my mamy podsycać tę miłość, mamy ją pielęgnować, ona ma trwać. Biblia też uczy nas, bracia i siostry, że mamy też żyć w miłości do zgubionych grzeszników. Dobrze jest siebie wzajemnie miłować, ale grzesznicy, oni są tacy tak brzydkim językiem mówią, tak się zachowują, puszki po piwie wyrzucają na tego, pety rzucają na przystanku, to nas w ogóle gorszy, obrusza, denerwuje nas, on się w ogóle zachowuje, taka ta młodzież jest dzisiaj, nie? Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To znaczy, że nie było w nas niczego, co by przyciągało, bo grzech przecież gniewa Boga, nie? Boży gniew objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności. Karą za grzech jest śmierć. Grzech nie jest nigdy zaakceptowany przez Boga. Ale Słowo Boże nam tutaj mówi, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, On oddał swoje życie za nas. Czyli, że nas umiłował. A to wyznacza dla nas wzorzec, standard. Że my też mamy miłować, chodzić w miłości do grzeszników, do zgubionych grzeszników. Po prostu taki był nasz Pan i my nie mamy innego wyjścia. Przykład idzie z góry. Czytamy w Ewangelii Mateusza 9:10, a gdy Jezus siedział w domu ze stołem, wielu celników i grzeszników przyszło. Byli zaproszeni, myślicie? Wpakowali się tam. Niektórzy byli niedomyci na pewno. Niektórzy tam jeszcze tego, piwo jeszcze było czuć od nich. Przyszli i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, a grzeszników. Taki był nasz Pan, gdy chodził po tej ziemi. I On chce. On nas wybrał po to, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego i żyli w miłości. Żebyśmy okazywali tę miłość do grzeszników. Tak mówi nam Słowo Boże. Miłość ta polega na tym, żeby być otwartym na kontakt z tymi grzesznikami. Na podawaniu ręki pomocy, na głoszeniu im Ewangelii. Bo taka jest wola Boża. Tak ma się zachowywać lud Boży. Jak mamy dosięgnąć tych grzeszników w imię Chrystusa? Jak mamy ich przyprowadzić do Jezusa, jeśli będziemy od nich stronić? Jeżeli będziemy się izolować od nich, mówić, nie, to w ogóle my tu jesteśmy święty naród Pana. I oni by nam tutaj w ogóle zakłócili nasze świętowanie, czy nasze modlitwy, czy nasze rozważanie Słowa Bożego i tak dalej. To w ogóle nie przyniesie Panu żadnej przyjemności, to nasze rozważanie, nasze modlitwy i tak dalej, jeśli nie będziemy jak Jezus. A On był taki, że gdy grzesznicy przyszli, się przysiedli, to On ich nie odepnął. Mogli być przy Nim. Mało tego. Słowo Boże nas uczy, że mamy żyć w miłości do nieprzyjaciół nawet. Nawet do nieprzyjaciół. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Stare przymierze. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Zobaczcie, zaświeciło słoneczko. My tacy dobrzy wszyscy tu jesteśmy, a słoneczko nam zaświeciło. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Więc Słowo Boże mówi, że trzeba nam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa praktycznie pokazywać naszym nieprzyjaciołom życzliwość. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Miłość jest znakiem rozpoznawczym naśladowców Jezusa Chrystusa. Prawda?
Amen.
Słowo Boże mówi, po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nam się czasem wydaje, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy tak wzrośli w poznaniu Boga, żebyśmy tak się orientowali dobrze w Biblii, żebyśmy tak no, po prostu robili takie postępy. Ale to czasem może się okazać dla nas zgubne, ponieważ Biblia mówi, że poznanie nadyma. Ale miłość buduje. Co z tego, że będziesz wiedział, gdzie co jest napisane w Biblii, że będziesz się orientował w różnych doktrynach i tak dalej, jeśli nie będzie w tobie tej temperatury, tego ciepła miłości Chrystusowej. Jeśli kto nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci, wybrał nas, abyśmy byli nienaganni, wybrał nas, abyśmy żyli w miłości. Chciałbym wam dzisiaj zaproponować, żebyśmy zrobili takie postanowienie przed Bogiem. Takie postanowienie na nowo. Nie mówię, że to pierwszy raz. Nie daj Boże, żeby to było pierwszy raz. Ale dobrze jest odnaleźć pewne postanowienie. Żebyśmy teraz, proszę, byśmy powstali, żebyśmy zrobili przed Bogiem takie postanowienie, że będę miłować mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Będę Go miłować, będę o Nim myśleć, będę się do Niego odzywać, będę Mu mówić, że Go miłuję. Będę miłować mojego Pana i Zbawiciela. Po drugie, będę miłować moich domowników, choćby byli czasem dla mnie przykrzy, chociażby mi zajmowali notorycznie łazienkę, wyjadali to, co najlepsze z lodówki, chociażby się ze mną nie liczyli, chociażby mnie sprzątali po sobie. Będę miłować moich domowników. Po trzecie, będę miłować braci i siostry w Chrystusie. Nie ma tutaj aniołów, nie ma tu doskonałych. Bracia i siostry, jesteśmy z krwi i kości. Mamy swoje różne przywary, niedoskonałości, ale postanawiam, że będę miłować każdą siostrę i każdego brata z mojego zboru. Będę go miłować, będę się interesować, nie będę się do niego odzywać, nie będę się uzależniać w tym od tego, jak on się do mnie odnosi. Nawet jeżeli mnie zlekceważył, zlekceważyła, nawet jeżeli nie odzywa się do mnie, nie, jakby mnie nie widzi, ja będę miłować brata i siostrę w Chrystusie Jezusie. Po czwarte, będę miłować otaczających mnie grzeszników. Tych, co na osiedlu mieszkają, tych, co w pracy, którzy się źle zachowują, denerwują normalnie mnie. Naturalnie rzecz biorąc, nie ma w nich nic, co by mnie przyciągało do nich. Ale ja postanawiam, że będę miłować otaczających mnie grzeszników. I będę miłować swoich nieprzyjaciół. Zachowam w sercu życzliwość dla nich. Nie będę ich przeklinać. Będę nosić w sercu dobre emocje. Będę je odświeżać ze względu na Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się wspólnie razem. Zróbmy takie zobowiązanie przed Bogiem. Niech każdy wypowie, głośniej czy ciszej, niech to wypowie, niech Pan to usłyszy, On to usłyszy, On potrafi oddzielić głos każdego z nas. Jak będziemy się choralnie modlić, On usłyszy, co mówisz do Niego. Zróbmy to postanowienie, a Duch Święty nas wspomoże i będziemy żyli w miłości, jak Pan nas wezwał do tego, jak nas wybrał do tego. O Panie Jezu, modlę się dzisiaj do Ciebie i chcę Cię prosić o to, żebyś napełnił nas Duchem Świętym i żeby w sercu każdego z nas rodziły się te szczere pragnienia chodzenia w miłości. Panie Jezu, chcę Ciebie miłować osobiście. Dzisiaj się zgłaszam i mówię Ci to, Jezu, że chcę Ciebie miłować lepiej niż do tej pory. Chcę chodzić w miłości do Ciebie każdego dnia i miłować Ciebie z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich moich sił i ze wszystkich moich myśli. Panie Jezu, chcę miłować też moich domowników, moich bliskich według ciała. Chcę miłować moje dzieci, chcę miłować moją żonę, chcę miłować moich rodziców, moich teściów, Panie. Chcę miłować moich innych krewnych. Będę ich miłować ze względu na Ciebie. Będę okazywać im miłość. Będę chodzić w tej miłości do nich. Panie Jezu, chcę Ci też powiedzieć, że chcę miłować moich braci i siostry. Chcę ich miłować lepiej niż do tej pory. Każdą siostrę, każdego brata chcę nosić w moim sercu. Chcę, żebyś to widział, Panie, że ich miłuję. Chciałbym, żeby oni też to odczuwali, że ich miłuję. Pomóż mi lepiej ich miłować. Pomóż mi lepiej się troszczyć o nich. Pomóż mi bardziej wyrażać tę miłość, żeby była bardziej czytelna, żeby nie daj Boże, nigdy nie była udawana. Modlę się o to, Panie. Modlę się, napełnij mnie Duchem Świętym do tego, abym tę miłość do braci i sióstr każdego dnia pielęgnował w moim sercu, i abyś Ty to widział. Modlę się też o to, Panie, abyś wypełnił moje serce miłością do zgubionych grzeszników. Tylu ich wokoło jest i wielu z nich się zachowuje nie tak, jak bym chciał. Modlę się o to, Panie, abyś pomógł mi ich miłować, aby moje serce było pełne miłości, tak jak Ty miłujesz grzeszników, tak jak mnie umiłowałeś, tak ja chcę ich miłować, Panie. I też modlę się o to, byś dał mi łaskę i zdolność do miłowania moich nieprzyjaciół, do tych, którzy źle mi życzą, którzy czekają na to, że upadnę, którzy czekają na to, że mi się nie uda, to czy tamto. Chcę ich miłować, życzyć im dobrze, a Ty badaj moje serce. I gdy zauważysz złe emocje, gdy zauważysz jakąś obojętność, jakąś niechęć, pokażę mi to, Duchu Święty, aby moje serce było czyste od negatywnych emocji, abym chodził w miłości, abym to Twoje wybranie należycie uszanował. Chcę o tym zawsze pamiętać, że wybrałeś mnie przed założeniem świata, abym był święty, nienaganny i chodził w miłości, i żył w miłości. O to się modlę dla nas wszystkich. Dziękuję Ci serdecznie za to, że słyszałeś nasze postanowienie, że słyszałeś nasze słowa i że będziesz nas wspomagał. Za to Ci bardzo dziękuję.
Może to nie jest częste w naszym życiu, aby bardzo szybko w sposób praktyczny odpowiadać na to, co słyszymy z zakazanicy. Często tak jest, że słyszymy, że mamy pewne postanowienia i potem jakiś czas musi minąć, żebyśmy mogli wprowadzić w życie to, o czym słyszymy, to, co chcemy realizować. A teraz będziemy mogli realizować bardzo szybko to, o czym słyszeliśmy. Pierwsze postanowienie dotyczyło miłowania Boga. Na czym polega miłość do Niego? Że się przestrzega Jego przykazań, Jego słowa. Cóż będziemy czynić? Będziemy łamać chleb i pić wino. Dlaczego? Bo On tak powiedział. To jest Jego ustanowienie. I wyrażając miłość do Niego, możemy spożywać chleb i pić wino, dlatego że On to ustanowił, On dał to jako nam, jako przykazanie, jako polecenie. Powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. I kiedy czytamy Ewangelię, to postanowienie Pana Jezusa jest bardzo wyraźne. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole apostołowie z Nim i rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z Wami przed moją męką. A potem mówi, to czyńcie na pamiątkę moją. I my dzisiaj chcemy to czynić na Jego pamiątkę, dlatego że już tak szybko możemy, słuchając dzisiejszego przesłania Bożego Słowa, realizować w praktyczny sposób to postanowienie, które było jako pierwsze wymienione, że będę miłował Pana. Przestrzegam Jego przykazania. Biorę udział w wieczerzy. Biorę chleb i biorę wino i czynię to na Jego pamiątkę. Bo Go miłuję, bo chcę Go miłować, bo chcę Mu okazywać posłuszeństwo temu, co On powiedział. Dlaczego jeszcze, jakie znaczenie ma udział w pamiątce wieczerzy? Dlatego, że On to ustanowił i potem, kiedy czytamy zazwyczaj też fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału apostoł Paweł pisze, albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem. To Pan Jezus to ustanowił, Jego uczniowie to przyjęli, Jego apostołowie i przekazywali Kościołowi. I to, że my dzisiaj, jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa, czynimy to, to jest wynikiem tego, że Pan to ustanowił, apostołowie to przyjęli i przekazują dalej. I apostoł Paweł Kościołowi w Koryncie przekazywał tą prawdę. I także dawał jako polecenie, jako nakaz, mogę tak powiedzieć. I my to również dzisiaj czynimy. Więc możemy czynić to w sposób regularny. i spożywanie chleba i wina, udział w wieczerze, jest tym właśnie regularnym upamiętnianiem ofiary Pana Jezusa na krzyżu za moje grzechy. On powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. To mamy to czynić. To nie jest jednorazowy akt, który mógł mieć miejsce tylko raz w naszym życiu, kiedy po naszym nawróceniu przyjęliśmy chrzest wodny, to wtedy po raz pierwszy braliśmy udział w pamiątce wieczerzy. I już wystarczy, tak?
Nie.
Pan powiedział, to czyńcie. Mówi o regularnym przystępowaniu do stołu pańskiego, mówi o regularnym spożywaniu chleba i wina. My chcemy to czynić, dlatego że tak mówi Słowo Boże, takie jest ustanowienie Pana Jezusa, takie było ustanowienie apostolskie w Kościele i my chcemy to kontynuować, naśladując to, co Kościół czynił, który trwał również w łamaniu chleba, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Czym jest jeszcze dla nas spożywanie chleba i wina na upamiętnienie śmierci Pana Jezusa? Jest także sprawdzaniem naszego stanu duchowego. I w tym 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, kiedy apostoł Paweł pisze, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Więc wiecie, kiedy sięgamy po chleb i sięgamy po wino, to powinniśmy poddawać się pewnemu osądzaniu, pewnemu doświadczaniu. Sprawdzanie swojego stanu duchowego, czy trwamy w wierze, jak to jest z naszym kochaniem Pana w wymiarze przestrzegania Jego przykazań, Jego słowa, w wymiarze życia i naszego powołania do świętego, nienagannego i miłości życia. Kiedy sięgamy po chleb i wino, i tutaj Słowo Boże nas do tego obliguje, aby człowiek samego siebie doświadczał. Więc sprawdzajmy dzisiaj, wejrzyjmy w siebie, pomyślmy, jak to jest z naszą wiarą, z naszym życiem, z naszym posłuszeństwem Panu. Bo spożywanie chleba i wina także jest tym wejrzeniem w siebie i tym doświadczaniem samego siebie. I to jest piękne, wiecie, bo nasza natura to jest taka, że ja bym chciał bardziej innych doświadczać niż siebie. Ale Słowo Boże nie mówi, doświadczajcie innych, sprawdzajcie i tam osądzajcie, a to wieczerzy, a co on wczoraj zrobił? Same do siebie, ty wejrzyj w siebie, a nie w życie cudze, brata czy siostry. Czymże jeszcze jest przystępowanie do stołu pańskiego? To także potwierdzenie trwania w przymierzu z Nim. Pan Jezus powiedział, kiedy dawał kielich swoim uczniom, powiedział, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. I kiedy uczniowie wzięli ten kielich, to wyrazili także to, że mają udział w tym nowym przymierzu. Więc potwierdzanie, że mam udział i że trwam w nowym przymierzu, to także spożywanie chleba i wina wyraża to i potwierdza, jestem w nowym przymierzu. Trwam w nowym przymierzu, które Jezus Chrystus przez swoją przelaną krew zawarł, przez swoją śmierć ogłosił i dał możliwość przystąpienia każdemu, który się upamięta, każdemu grzesznikowi, który przystępuje do Niego, który spożywa chleb i wino, ma udział, każdy grzesznik, oczyszczony krwią Jezusa, udział w tym nowym przymierzu. Czymże jeszcze jest spożywanie chleba i wina? To także ogłaszanie, czy wyrażanie, czy demonstrowanie jedności z innymi wierzącymi. Apostoł Paweł w 10 rozdziale listu do Koryntian mówi tak. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Więc ja sięgając po chleb i po wino, wyrażam i demonstruję to, jestem częścią Kościoła. Mam społeczność z braćmi i siostrami. Jesteśmy jednym ciałem, którego On jest głową. I to także niezwykle ważna prawda, która jest wyrażana poprzez spożywanie chleba i wina. Także spożywając chleb i wino ogłaszamy śmierć Pana, ale ogłaszamy poprzez to właśnie ten fakt Jego śmierci, ogłaszamy tę prawdę, że moc Jego krzyża, moc Jego świętej krwi jest ciągle aktualna. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie. Wiecie, to jest ogłaszanie śmierci Pana Jezusa, ogłaszanie mocy krwi, mocy, która ma w swojej właściwości, że tak powiem, oczyszczenie każdego grzechu. Ogłaszamy to, że Jezus Chrystus przez swoją świętą, przelaną krew oczyszcza nas z wszelkich grzechów. Ogłaszamy moc krzyża, moc świętej krwi, moc oczyszczania i moc ratowania każdego grzesznika. Także proklamujemy Jego powtórne przyjście, bo czynimy to, aż przyjdzie. Jeszcze powtórnie nie przyszedł i będziemy czynić to aż do momentu Jego powtórnego przyjścia i właśnie ogłaszamy i proklamujemy Jego powtórne przyjście. Aż przyjdzie, kiedy siedział ze swoimi uczniami, może nawet leżał bardziej, bo wtedy w taki sposób spożywano wieczerze, powiedział, że nie będę od tego dnia spożywał z owoców winorośli, aż będę na nowo w królestwie mojego Ojca razem z wami pił z tego owocu winorośli. Więc mówi o swoim powtórnym przyjściu. I my spożywając chleb i wino ogłaszamy, proklamujemy, że On przyjdzie wkrótce, że przyjdzie powtórnie po swoją wierną oblubienicę. Także takie znaczenie ma spożywanie chleba i wina. Ja wiem, że my o tym wiemy, ale wierzę, że dobrze jest przypominać i także tą prawdę ogłaszać, że spożywanie chleba i wina to nie tylko jakaś tradycja chrześcijańska. Wierzę, że to niezwykle ważna czynność, bo jest wyrażeniem miłości do Pana, okazując posłuszeństwo Jego ustanowieniem, okazując posłuszeństwo temu, co Kościół apostolski w posłuszeństwie nauczaniu Pana Jezusa czynił i my chcemy to dalej kontynuować. Chcemy upamiętniać Jego ofiarę, chcemy sprawdzać nasz stan duchowy, chcemy potwierdzać trwanie w tym przymierzu z Nim, chcemy demonstrować jedność z wierzącymi, jedność z Kościołem, chcemy ogłaszać moc krzyża i chcemy proklamować Jego powtórne przyjście. Ale w tym jeszcze jedną rzecz chciałem dodać i czytając ostatnio Psalm 116 zostałem też troszeczkę poruszony. Psalm 116, kilka wersetów. Spętały mnie więzy śmierci. Może od początku. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego, nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy do Niego wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci, opadły mnie trwogi otchłani, ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana, ach Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Mówiłem w trwodze mojej, wszyscy ludzie kłamią. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Słowa psalmisty w kontekście, wiecie, śmierci i wybawienia, uratowania duszy. I w jakiś sposób psalmista tutaj mówi, wyrazi wdzięczność, odwdzięczy się, odpłaci Panu za te wszystkie dobrodziejstwa. Podniesie kielich zbawienia. Pan Jezus, kiedy dawał uczniom, to weźcie go i rozdzielcie między sobą. I co oni zrobili? Wzięli? Wzięli. I przekazali dalej. Niech także te słowa z tego psalmu 116 dzisiaj będą dla nas jeszcze kolejną zachętą, aby właśnie udział w wieczerzy, podnoszenie kielicha zbawienia, wiecie, bo ten stan śmierci, śmierci naszej duszy, śmierci, która jest skutkiem grzechu, jest, że tak powiem, dla każdego człowieka, każdy człowiek jest skazany jakby na ten wymiar. Ale Pan Jezus przyszedł po to, żeby oddać życie za nasze grzechy, żeby nas uratować. I ja się utożsamiam z tymi słowami, bo byłem w więzach śmierci, a Pan Jezus mnie uratował. I ja, podnosząc dzisiaj kielich zbawienia, chcę wzywać Jego imienia, chcę Mu odpłacać, chcę Mu wyrażać wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa, które dla mnie uczynił. I także spożywanie chleba i wina jest wyrazem wdzięczności. Podnoszenie kielicha zbawienia jest i wzywanie imienia Pana jest doskonałą okazją i dzisiaj, aby Jemu wyrażać wdzięczność. Aby ogłaszać to, że On nas wybawił, że On, Jezus Chrystus, oddał za nas życie, aby nas uratować. Spożywanie chleba i wina to także doskonała okazja do wdzięczności, do wzywania imienia Pana. I będziemy to za chwilę czynić. Poproszę braci, którzy będą ze mną usługiwać. Proszę nas wszystkich o powstanie.
Swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Amen.
Amen.